Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Już po raz drugi w historii audycji Gość Dnia Radia Rodzina mamy okazję przybliżyć Państwu święto, bardzo istotne dla życia kulturalnego całego naszego kraju, naszego miasta również. W zeszłym roku o tej porze, w tym dniu dokładnie, 27 marca, gościliśmy parę młodych aktorów Teatru Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Olę Pałkę i Jakuba Łopatkę, a w tym roku zaprosiłem do Radia Rodzina również młodą rodzinę kaliskich aktorów, Izabelę Wierzbicką, Michała Wierzbickiego, ale drodzy Państwo, jak mówimy rodzina, mamy również dzieciaki Izy i Michała, Stefana i Mariannę. Witam Was wszystkich serdecznie w Radiu Rodzina. Witam Cię, Izo.
Witam serdecznie.
Michale.
Dzień dobry.
Marianna.
Witam.
I Stefan.
Witam.
Dzień dobry Wam wszystkim. Drodzy Państwo, Dzień Teatru to okazja, by porozmawiać o teatrze, ale także o tym, jak żyją rodziny aktorskie w Polsce, no bo tutaj się znajdujemy, na całym świecie trochę to inaczej wygląda. Zwyczajni, niezwyczajni, ludzie, którzy są znani z stron różnych mediów, Iza i Michał są bardzo rozpoznawani w Kaliszu, wybitni aktorzy naszego teatru, ale muszą tworzyć rodzinę, muszą żyć normalnie, opiekować się swoimi dziećmi, czuwać nad ich rozwojem intelektualnym, moralnym. I o tym wszystkim chciałem dzisiaj też porozmawiać. Ale oczywiście przypomnimy również pokrótce ich karierę zawodową. Izo, jak ty zostałaś aktorką?
Taki pierwszy impuls, jak przypominam sobie, to byłam w klasie 6 szkoły podstawowej na zwolnieniu lekarskim, ciężko chora. I był konkurs w szkole poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I nie było chętnych z klasy, żeby nauczyć jakiegoś wiersza. Więc zdecydowali, że ja, ponieważ jestem chora, mam czas, nauczę się tego wiersza. Nie do końca wyzdrowiałam, poszłam z gorączką na konkurs i wygrałam ten konkurs. I bardzo mi się to spodobało. I potem już w 7 klasie poszłam na kolejny taki konkurs. Więc to były takie jakby początki. A w szkole średniej, w szkole budowlanej, technikum budowlanym, które przydarzyło mi się, że tak powiem, bo to nie było z powołania serca. Miałam jakby swoje drugie życie teatralne. Nawiązałam znajomości z aktorami w teatrze w Częstochowie. Nawiązałam taką znajomość i właściwie przyjaźń w Domu Kultury z Mają Hadryś, która była taką moją teatralną mamą i ona mi pokazała takie życie artystyczne. Nauczyła mnie czytać poezję, nauczyła mnie słuchać poezji.
A w jakiej miejscowości?
W Częstochowie, tak. To była osoba, która jakby mnie ukierunkowała tak na teatr po prostu. I nie wyobrażałam sobie innego zawodu. Jak w technikum budowlanym, na konstrukcjach budowlanych albo na jakimś takim przedmiocie dokumentacja budowlana, miałam pójść do odpowiedzi, to miałam tylko jedno wytłumaczenie. Ja nie jestem zagrożeniem, nie pytajcie mnie, ja nie będę w tym zawodzie. Więc wiedziałam, że nie będę miała nic wspólnego z budowlanką. Natomiast ta szkoła zahartowała mnie na życie, bo to było...
Wśród chłopaków, tak?
Ja byłam jedna. 30 miałam chłopaków, wspaniali, cudowni. Natomiast to taki był twardy, że tak powiem, chów.
Budowlanka, tak.
Opinia, ale absolutnie potrzebna, jak tak widzę, bo ja byłam bardzo osobą bardzo nieśmiałą i skrytą.
Później, jak zostałaś aktorką? Dyplom kiedy uzyskałaś?
Nie przyszło mi to łatwo. Bardzo chciałam być w Krakowie. Dostać się do Krakowa, do szkoły teatralnej. Nie udało mi się. Po 5-letnim technikum miałam 2 lata przerwy jeszcze, bo przez 2 lata się nie dostałam do żadnej ze szkół. I stwierdziłam, że za 3 razem, jak mi się nie uda, to już niestety zrezygnuję chyba. I dostałam się na Wydział Lalkarski we Wrocławiu. Co też było cudownym, jak to nazwać, zrządzeniem losu chyba, tak, bo też nie chciałam za bardzo dostać się na lalki, więc zrobiłam wszystko, żeby do tej szkoły się nie dostać i dostałam się z super wynikiem. A tam byli ludzie, którzy związaliśmy swoje życie tak naprawdę potem na kolejne lata. Z Gosią Kałętkiewicz jesteśmy w teatrze tutaj, a byłyśmy razem na roku. Wspaniała szkoła, Wydział Lalkarski, która też poszerzyła moją wyobraźnię, która była dość mocno ograniczona, bo trzeba było na iluś tam płaszczyznach myśleć i też i o przestrzeni, o formie, o postaci, więc wspaniała szkoła. A był profesor Robert Czechowski w szkole tam właśnie teatralnej, który zaproponował mi pracę
Kaliszu.
W Kaliszu.
Który to był rok, jak trafiłaś do Kalisza?
2000 skończyłam szkołę, a w 2001 trafiłam tutaj do Kalisza. Przyjechałam tylko na rok.
Wrocławska Szkoła Teatralna również była alma mater, tylko inny wydział. Michała. Michale, ty właściwie jesteś z Wrocławiem związany również rodzinnie. Tam się urodziłeś, wychowałeś. Skończyłeś Wrocławski Wydział Aktorski i do Kalisza w którym roku po raz pierwszy trafiłeś?
W 1995.
Młody aktor, drodzy państwo.
23 lata miałem wtedy.
23 lata. To było za dyrekcji
Jana Buchwalda. Hmm.
Czy też miałeś takie marzenia od szczenięcych lat, jak Iza?
Myślę, że nie do końca. Myślę, że bardziej uwiodło mnie to, że łatwo sobie mogłem wyobrazić, że jest to taki etap w nauce, bo teraz mówię o tej sytuacji, kiedy dostajemy się na studia, kiedy po prostu nie trzeba się będzie niczego uczyć. No myślę, że po prostu mną powodowała raczej chęć jakiejś takiej ucieczki od takiego trybu, który wszyscy znamy ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, tych przedmiotów, których ja nienawidziłem po prostu w szkole średniej. Marzyłem o tym, żeby jak najszybciej skończyć szkołę i nie mieć z nią nic do czynienia. Uważam, że w obecnym kształcie szkoła podstawowa i szkoła średnia ograniczają nasze możliwości, które mamy rodząc się i
potencjał twórczy.
Tak, i to ucieka. Ludzie są wtłaczani w takie formy z góry przygotowane. Myślę sobie, że gdyby ludzkość było stać na to, żeby prowadzić nauczanie domowe, to byłoby to o wiele lepsze dla naszych dzieci i dla cywilizacji jako takiej.
No nie każdego byłoby pewnie
stać. Ja wiem, dlatego mówię, że gdyby ludzkość było na to stać, to było fajne. Nie?
Ale twoja przygoda z światem teatralnym, może nie dokładnie, filmowym, zaczęła się dużo wcześniej.
No to była przygoda rzeczywiście. Mama mnie namówiła, ponieważ my mieszkaliśmy we Wrocławiu niedaleko wytwórni filmowej. W czasach realnego socjalizmu wytwórnie filmowe produkowały odpowiednią ilość filmów dla dzieci i młodzieży, państwowych filmów. Taka wytwórnia jak ta we Wrocławiu się zajmowała się tym stosunkowo dosyć często. No i ich wybory polegały na tym, że chodzili tam, gdzie mieli najbliżej najpierw, czyli do szkół podstawowych, na przykład jeżeli potrzebowali bohaterów w takim wieku. Wyszukiwali dzieci, zapraszali je na castingi. U nas też byli w szkole na takim poszukiwaniu, na takiej penetracji, o tak bym powiedział. Kilkadziesiąt osób z naszej szkoły wylądowało na castingu, oczywiście ci, którzy chcieli pójść. Ja nie bardzo chciałem, mama mnie namówiła, mówiąc, że to może być przygoda, że można zobaczyć coś innego, coś ciekawego, więc poszedłem. Przeszedłem jeden taki casting, na którym trzeba było tam, nie wiem, opowiadać o sobie, o jakichś swoich zainteresowaniach. Tam pan reżyser, o którym dzieci wtedy nie wiedziały, że to jest reżyser, który wymyśla kształt filmu końcowy i do tego doprowadza, żeby film powstał, wyciągał z dzieci różne informacje, które mu były potrzebne, żeby zobaczyć, jak one funkcjonują, jaką mają wyobraźnię, fantazję. Nie wiem, czy nadają się do tego, żeby stanąć przed kamerą. Ja przechodziłem te kolejne eliminacje, ich tam kilka było. Duża grupa dzieci z całej Polski, bo tam ponad 1000 dzieci przyjechało wtedy. No a potem do mojej mamy zadzwonili z wytwórni filmów i powiedzieli, że chcą mnie również w gronie tych kilku dzieci, które tam były angażowane, zaangażować i czy rodzice się na to zgadzają. Moi rodzice się na to zgodzili, a ja nie bardzo chciałem jechać, bo szykował się obóz harcerski. Rok wcześniej byłem na obozie jako zuch, bo jeszcze nie miałem wtedy możliwości bycia harcerzem. Podobało mi się na tyle miesięczny pobyt w lesie, w namiocie wojskowym z kumplami ze szkoły, że chciałem to powtórzyć. Mama mi wytłumaczyła wtedy, że fajnie byłoby skorzystać z tej przygody filmowej, z racji tego, że to się może nigdy więcej w życiu nie powtórzyć i jest to jakaś być może jednorazowa przygoda, ale na pewno ciekawa. No i dałem się namówić na to, czego oczywiście nie żałuję, bo zarobiłem wtedy strasznie dużo pieniędzy.
I masz na pamiątkę piękny film.
Mogłem przekupywać rodziców przez najbliższy rok później.
Ile miałeś wtedy lat?
10.
Czy to spowodowało również twój wybór później i kierunek szkoła teatralna?
Pewnie w jakiś sposób. Może nie do końca uświadomiony, ale świadomy tego, jak funkcjonuje praca w zawodzie aktora. To poza tym, że ona oczywiście zajmuje odpowiednią ilość czasu często. Ten plan filmowy trwał prawie 2 miesiące. To były wakacje. Ja je spędziłem pod Wałbrzychem w Książu. Mieszkaliśmy koło zamku, byliśmy tam tak trochę skoszarowani, ale mieliśmy takich wychowawców jak na kolonii, którzy się nami zajmowali w dni, w których nie byliśmy angażowani na planie. No a powiedzmy, że nie każdy dzień był dniem roboczym. Natomiast pracowaliśmy dosyć dużo wtedy jako dzieci, ale zorientowałem się, że w tym jest dużo zabawy. I prawdopodobnie to skłoniło moją dziecięcą naturę. W czasie, kiedy miałem 23 lata, byłem niedojrzały zupełnie, żeby raz uniknąć trybu naukowego, a jednocześnie zaliczyć studia. Dwa, no pewnie się przy okazji trochę dobrze bawić. No i przeżyć jakąś przygodę, zobaczyć, czy to jest możliwe, żeby pracować zawodowo. Ja bardzo lubiłem teatr. Już później jako nastolatek często we Wrocławiu mieliśmy tę możliwość, że tych teatrów było kilka i wybór repertuarowy był dosyć szeroki. Piosenka aktorska, która raz do roku się odbywała i w jej ramach mnóstwo koncertów, na które można było pójść. A moi rodzice byli ludźmi, którzy no, czerpali z dorobku kulturowego dużego miasta i nas również popychali, żebyśmy mogli korzystać, żeby nasze horyzonty się poszerzały, krótko mówiąc. My musieliśmy czytać książki, ale my to akurat lubiliśmy z bratem. Musieliśmy oglądać spektakle, oglądaliśmy teatry telewizji. No, nie było tradycji artystycznych w domu specjalnie. Mój ojciec ma takie zdolności, ale nigdy nie wykorzystywał ich zawodowo. Rodzice byli nauczycielami, no, po prostu.
Michał troszeczkę zaczął mówić o tym już, że właściwie trochę z lenistwa, trochę przez przypadek został aktorem. Ale drodzy państwo, to już kiedyś mówiłem chyba w radiu, że to jest jeden z nielicznych zawodów, w którym ludzie naprawdę kochają to, co robią. I to jest szczęście. Owszem, nie zawsze wiąże to się z odpowiednią gratyfikacją finansową. Muszą wiązać koniec końcem, jak każdy z nas. Ale aktorzy kochają to, co robią. Powiedzcie, kiedy wasze losy tak na dobre połączyły się już w Kaliszu? Aktor samotny, samotna aktorka. Kiedy zdecydowaliście się kroczyć drogą wspólnie?
To jest bardzo zabawne.
Bo Iza zawsze mówi, że to nastąpiło 14 lutego.
Tak, przed moimi 30 urodzinami. Natomiast jestem z Misiem o rok dłużej. To mi się z tym nie zgadza, ale ja byłam gotowa na związek wcześniej niż on, więc nie było połączenia w jednym momencie. Ale mnie wzruszał Misiek, bo był, widziałam, że jest bardzo wrażliwy, chociaż był najeżony i miał kolce i udawał takiego twardziela. A ja zobaczyłam, że jest bardzo fajnym człowiekiem, bardzo wrażliwym i skrytym, więc chciałam się tam dobić i dogrzebać.
Nie baliście się, bo jakby są różne opinie o małżeństwach z środowiska aktorskiego.
Nie zastanawialiśmy się nad tym, podejrzewam akurat, bo to nie miało znaczenia w sytuacji, kiedy kwitnie coś, co nazywamy uczuciem.
Jak jest miłość, to jakby nie ma znaczenia. Też nam mówili to.
Nie byliśmy tacy młodzi, mieliśmy różne przygody wcześniej, takie życiowe, nazywam je przygodami, no przejścia różne, czy lepsze, gorsze, no jak każdy człowiek, doświadczenia, które powodowały, że to nie była taka naiwna i młodzieńcza miłość, która tak wybucha bez jakiegokolwiek patrzenia na okoliczności tego zjawiska, bez zawracania sobie głowy szczegółami. Pewnie nie, bo byliśmy już troszkę starsi. Ale no ja zobaczyłem też jeszcze coś takiego istotnego niezwykle. Moja mama, śmiałem się zawsze, że moja mama była rodzajem policji domowej, utrzymującej pewnego rodzaju ład moralny i porządek w ramach tej komórki społecznej, jaką jest rodzina. We Wrocławiu mama miała to szczęście, że posiadała męża i dwóch synów, którzy mieli być córkami. Obaj mieli wymyślone imię Justyna i nie udało się ani za pierwszym, ani za drugim razem. Natomiast to, że mama była jedyną kobietą w tej rodzinie, ale o bardzo silnym charakterze i o takiej mocnej osobowości, to spowodowało, że widząc trzech zniewieściałych osobników płci męskiej, musiała traktować nas czasami z pewną brutalnością. I pamiętam, że właściwie można powiedzieć, że i mój brat, i ja zostaliśmy brutalnie nauczeni wszelkiego rodzaju prac, które w dawnych czasach kojarzyły się z kobiecymi, a w dzisiejszych czasach pozwalają nam prace domowe dźwigać na podobnym poziomie, chociaż oczywiście z daleko mniejszą efektywnością niż to ma miejsce w przypadku naszych żon. I pamiętam, jak moja mama kiedyś powiedziała, jak się wkurzałem, ja nie chcę, żeby twoja żona kiedyś powiedziała, że ty nie jesteś partnerem. Pewnie w niektórych sprawach nie jesteśmy partnerami, a przynajmniej ja nie jestem i Iza musi częściej decydować. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że wcześniejsze moje sympatie, czy też związki uczuciowe nie bardzo przypadały do gustu na przykład mojej mamie. Ona próbowała to czasami ukrywać, a Iza była pierwszą osobą, że ja ze zdumieniem zauważyłem, że moja matka się po prostu zakochała w niej. I za też ściągnęła ze mnie pewien obowiązek tłumaczenia się ze swojego życia przed moją matką, ponieważ sama robiła to no, dużo lepiej. I moja mama przestała wydzwaniać i dręczyć mnie, tylko po prostu nawiązała kontakt z Izą i to też polegało na czymś zupełnie innym. I one się świetnie jakoś dogadywały, aż do momentu, kiedy moja mama zmieniła miejsce pobytu.
Czy życie prywatne nie przeszkadza wam w relacjach scenicznych, zawodowych? Jak to wygląda na scenie? No właśnie, czy łatwiej, czy trudniej?
Ja powiem tylko taki przykład, zanim bo Iza chciała powiedzieć. Ja chciałbym taki przykład podać, jak kiedy pan dyrektor Bartosz Zaczykiewicz obsadził nas w takiej sztuce pod tytułem, czy też wspólnie być może w porozumieniu z reżyserem, ale jednak małżeństwo obsadził w roli małżeństwa w sztuce pod tytułem Godzina Spokoju. I ja miałem straszną ochotę zapytać pana dyrektora, czy naprawdę nie ma innych dziewczyn w teatrze, do tego młodszych, które ja mógłbym przez chwilę wyobrażać sobie, że moglibyśmy ze sobą chodzić, nie wiem, przytulić się. Nie, naprawdę nie. Nie, nie pamiętam, chyba powiedziałem to panu dyrektorowi, ale udawał, że tego nie słyszy.
A Iza, tobie jak się gra z mężem?
Bardzo dobrze się gra. To też jest, w ogóle nam nie przeszkadza, znaczy mi nie przeszkadza.
To jest też inny rodzaj zaufania.
Inny rodzaj zaufania, tak. My właściwie nie przynosimy też pracy do domu, więc nie ma dyskusji o roli. Czy ten...
Nie, czasami przegadujemy tekst, jak potrzebujemy.
Przegadujemy czasami tekst, żeby sobie przypomnieć. Wspieramy się, czy jak myślisz, a to dzisiaj coś tam nie tak było, tak co gorzej troszkę poszło, czy jak myślisz, co powinnam, czy to się przenosi na scenę potem, czy te uczucia się nie przenoszą. Ale na scenie potrafię się jakby odciąć też, że nie mam czegoś takiego, że to jest, nie wiem, mój mąż, misiu i teraz, nie wiem, jakoś, nie wiem, muszę się inaczej zachować, czy patrzę na niego, jak on gra. Nie, w ogóle nie mam czegoś takiego.
To jest trochę tak jak z katarem, kiedy przychodzi taki moment w ciągu roku, że z powodu pory roku, czy też innych okoliczności zaziębiamy się. I jest to irytujące. No, ja nie mówię o jakiejś ciężkiej chorobie, ale powiedzmy sobie o katarze, który powoduje, że nasza maska pracuje gorzej, bo jest zatkana. No to okazuje się nagle, że w momencie wyjścia na scenę ta odrobina adrenaliny powoduje, że odcina.
Mija to.
No tak, no i zapominamy na 2 godziny, że jesteśmy zakatarzeni. I rzeczywiście ten katar jakby mija, ustępuje, wraca po zejściu ze sceny i znowu jesteśmy zaziębieni. Ale to podobnie jest z tymi relacjami w małżeństwie, które też w jakiś sposób przenoszą się na scenę obleczone w inne postaci,
tak,
prawda?
Ale graliśmy też w jednym spektaklu. Rudek Zioło reżyserował tekst Mariusza Szczygła, jedno z opowiadań z książki Nie ma, o Wioli Fischerowej, o takiej poetce. Już
czeskiej poetce, tak, wybitnej.
Tego spektaklu już nie ma w repertuarze. Natomiast był tam, kończył się ten spektakl takim monologiem...
Bohaterki?
Głównej bohaterki.
Właściwie też tej postaci konkretnej, tak. Tej pani Wioli Fischerowej. To był autentyczny monolog.
No, tam był dość on taki mocno wrażliwy i mnie wyczerpujący też tak emocjonalnie. Natomiast Misio siedział w tym momencie wśród widzów.
Ten ostatni fragment spektaklu, tak. Kiedy Iza jest sama na scenie i mówi ten monolog, tak był wymyślony, że obaj partnerzy Izy w tym spektaklu, Wojtek Masacz i ja, siadaliśmy na widowni i słuchaliśmy również tego monologu, po czym wracaliśmy później na scenę, żeby wspólnie we trójkę dokończyć
spektakl.
Tak,
ale to też było tak dla mnie bardzo wzruszające, że mogłam mówić to właśnie
do
Michała, tak, bo ona mówi o takich relacjach bolesnych w jej życiu. Nie, dzięki
z mężem, tak. Relacjach. Z mężem, którego kochała.
Który
po prostu chorował i to małżeństwo nie zakończyło się.
Ale też takie były właśnie wibracje, że czasami Misiu nie mógł...
Nie mogłem potem zacząć.
Potem zacząć mówić, bo
swojego monologu,
przekładało się tu życie prywatne.
Bo Iza wykorzystywała, ona ma taką umiejętność operowania emocjami w taki sposób, swoimi własnymi, prywatnymi, w taki sposób, że no po prostu przeciska część widowni, która lubi tego rodzaju doznania, przeciska przez wyżymaczkę i oni się wzruszają i płaczą. No a ja muszę wśród nich siedzieć, słuchać tego samego, a w jakiś sposób też mam odrobinę wrażliwości i to tak, i to działa. Bo w przypadku aktorów, którzy w sposób prawdziwy tymi emocjami operują, no to uzyskują właśnie takie efekty później wśród ludzi, którzy to oglądają, a wchodzą w historię.
Tak, ale też chciałam tylko powiedzieć jeszcze jedno, że też mam taką wdzięczność tak naprawdę, że w życiu towarzyszy mi Misiu, który absolutnie wspiera mnie jako aktorkę i jako mamę i jako żonę i też pięknie potrafi mówić i dziękować i nie ma rywalizacji na żadnym polu. To jest też super.
A to przenoszenie emocji z teatru do domu i odwrotnie, bo drodzy państwo, aktor nie tylko pracuje w pracy. Właściwie praca nad rolą trwa cały czas. Idzie się z teatru do domu, z domu do teatru, na zakupy i często myśli się cały czas jeszcze o postaci, którą się tworzy. Czy łatwiej jest zrozumieć siebie nawzajem w takiej sytuacji, będąc aktorami po dwóch stronach?
Oczywiście, że tak.
Ja nie wiem, czy to o to chodzi. Ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, to co Adam mówi o tym przenoszeniu emocji. Nasze emocje kończą się w momencie, kiedy przychodzimy i te dwa szczury, które tu siedzą, wymagają prowadzenia działań wojennych na poziomie domowym. No więc...
Poligon domowy.
Tak, ale bo to mówimy o takich godzinach właśnie jak między 10, 14, 18, 22, to są nasze godziny pracy. Ja też mam tak, że jak są dzieci, to ten czas poświęcam dzieciom. Chyba, że jest czas już przed premierą, to wtedy wiadomo, że już cały czas się jest. Tak, inna koncentracja. Natomiast dla mnie taki moment, kiedy bardzo intensywnie myślę o roli, to jest czas albo po próbie, po 22, albo jak już dzieci zasną. I wtedy mam czas dla siebie i bardzo często właśnie i powtarzam tekst i myślę dużo i kombinuję, albo coś sobie oglądam, albo czytam, co ma mnie też wspomóc w tym. Ale w ciągu dnia nie...
Staracie się odizolować od tego.
Tak,
no to
tak,
dla higieny ważne. Michał mówił troszeczkę już o wypełnianiu obowiązków kobiet, ale pojawia się ten obowiązek bardzo ważny w życiu ludzkim. Pojawienie się dziecka. Dla aktorki jest to duże wyzwanie. Jak to było u ciebie, Marianna, gdy... Już myśleliście o niej, gdy się pojawiła. Czy bałaś się o swoją karierę zawodową? Czy to nie miało znaczenia?
Dla mnie kariera zawodowa nigdy nie miała znaczenia. Ja chciałam żyć w mieście, gdzie będę mogła wypełniać swój zawód, czyli być aktorką, ale przede wszystkim, że będę mogła mieć rodzinę. Nigdy nie myślałam o karierze, żeby przenieść się do Warszawy i tam walczyć o super rolę czy miejsce w teatrze. Z pierwszym dzieckiem było trudno, bo ja zaszłam w ciążę dość późno, mając 36 lat. Właściwie urodziłam Manię, nie mogłam zajść w ciążę. Jak ona się pojawiła, jak Manieczka się pojawiła, to nic nie było ważne tak naprawdę. To było jakby naj... To był cud, rodzaj naprawdę takiego cudu, który takiej miłości, że odcięłam się od wszystkiego. Słuchałam Mozarta, Chopina, różnych kołysanek. Byłam z Manią. Mania była cudownym dzieckiem, cichutkim, nie było żadnego właściwie z nią problemu. Ale czułam, że jak jesteśmy w trójkę, no jesteśmy też starszymi rodzicami, że też, żeby miała na życie kogoś swojego też, który mógłby stawiać nam, żeby nie w pojedynkę przeciwstawiała się rodzicom. Więc też pomyślałam sobie, że cudownie byłoby, gdyby Mania miała rodzeństwo. No i pojawił się Stefan po 4 latach.
Należy zaznaczyć jeszcze, przepraszam, że tak mówię, ale należy zaznaczyć, że Mania ma rodzeństwo, tylko jej siostra jest po prostu starsza od niej o 18 lat i to jest duża różnica, która powoduje, że to, o czym myślała Iza, żeby miała kogoś blisko, zwłaszcza, że Basia, nasza córka, mieszka w Mikołowie pod Katowicami, jest siostrą oddziałową w szpitalu prowadzonym przez zakonnicę. Zresztą Ola Pałka opowiadała mi, że kobiety na Śląsku, a przynajmniej te dziewczyny z tych, które są świadome tego, że chciałyby bezpiecznie rodzić, rodzą właśnie w tym szpitalu, ponieważ jest on jakoś tam na to najlepiej przygotowany w okolicy. No ale przepraszam, bo to chodziło
tak,
o to, że...
Basieńka mieszka we Wrocławiu, bo Basieńka jest z pierwszego małżeństwa Misia i absolutnie, jak myślimy o tym, to posiadamy jakby trójkę dzieci, tak? Tylko dwójka mieszka z nami. Tak, i chciałam, żeby miała po prostu takiego swojego rówieśnika
w domu. Pod nosem.
Po prostu. Uh-huh. Żeby
nie była sama, samotna.
Żeby nie sama. I pojawił się Stefan.
No właśnie, 4 lata to spora różnica. Ja tutaj muszę zapytać Mariannę, jak się witało braciszka małego w domu, powiedz. Chciałaś go?
No, na początku nie chciałam, ale potem jak się pojawił, to bardzo się ucieszyłam. I właśnie jak się on pojawił, to dostałam... prezent, takie buty.
Tak, Mania, jak miała 4 latka, bo pojawił się Stefan, jak Mania miała 4 latka, bardzo marzyła, żeby mieć chodaki. Nie wiemy, skąd się wzięło to marzenie. Bardzo lubiła też Chiny, być może zobaczyła na różnych rycinach, na filmach, chodaki. Więc zamówiliśmy chodaki i chodaki przyszły z prezentem od brata i Mania była zachwycona. I powiem tylko jeszcze jedno. Po miesiącu chyba, Maniu, nie wiem, czy ty pamiętasz, ja czasami tą anegdotę opowiadam, jak siedziałaś nad kołyską, to po miesiącu powiedziałaś tak do Stefana. Wolałam mieć siostrę. Urodziłeś się ty. Ale bardzo cię kocham. Cieszę się, że jesteś. Więc to troszkę trwało. No myślę, że jak się jest w pojedynkę też przez 4 lata i jest, Mania też miałyśmy takie bardzo bliskie relacje, może nawet nie wiem, czy mogą być za bliskie. Myślę, jak się takie ma macierzyństwo w wieku późniejszym i to dziecko jest takie wyczekane, więc ilość miłości, którą się przelewa, wlewa do serduszka i taką...
Nadczułość,
że potem nagle się pojawia druga istota, która potrzebuje absolutnie...
Trzeba podzielić,
tak. I nie zawsze jest taka akceptacja pewnie tego starszego dziecka. To chyba tak zawsze jest taki...
A jak biegałaś w chodakach, to się lepiej spało pewnie Stefanowi, tak?
Tak. Nie przeszkadzało mu w każdym razie.
A swoje najmłodsze lata Stefan musi nam powiedzieć, jak wspomina, jak ci się żyło z starszą siostrą. Biła cię, zabierała ci zabawki, czy nie?
Nie wiem.
Nie pamiętasz?
Nic nie pamiętam.
To jest też ciekawe, że wasze dzieciaki chodziły do przedszkola Felicjanek w Kaliszu. Jak to się stało, że tam trafiły? To daleko od domu aktora, który się znajduje na ulicy Szklarskiej, tuż koło katedry. No drugi koniec miasta niemalże.
Tutaj to ja jestem ekspertem od przedszkola sióstr Felicjanek imienia błogosławionej siostry Angelii Truszkowskiej. Tak? Dobrze powiedziałem? Jak była ta piosenka, Mania? Siostro, siostro Angelo. Pamiętasz? Taki tam hymn w przedszkolu jest. Ja jestem ekspertem, dlatego że moment, kiedy Mania szła do przedszkola, jeszcze Stefana chyba nie było, nie? Na świecie. Dowiedzieliśmy się od naszego przyjaciela, kolegi z teatru, Szymona Mesłagowskiego, który dzisiaj jest aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie, że to jest wyjątkowe przedszkole. On ma syna, dzisiaj już dorosłego, wspaniałego mężczyznę Filipa. Ma syna, który w wieku przedszkolnym miał osobowość, którą można byłoby nazwać nieokiełznaną, trudną do okiełznania. No po prostu ilość fantazji, która przelewała się w tym młodym człowieku, była nie do zrozumienia przez takie przeciętne przedszkolanki pracujące w przedszkolach kaliskich. One nie mogły udźwignąć ciężaru osobowości Filipa. Ktoś poradził Szymonowi, żeby poprosił siostry, żeby przyjęły Filipa do przedszkola na ulicy Kordeckiego i no i siostry przyjęły i co się okazało, że nastąpił cud.
Opanowały
religijny, tak. One w sposób jakiś taki przychylny człowiekowi okiełznały trochę jego temperament, robiąc z niego wspaniałego chłopaka. Szymon był zachwycony, ojciec Filip był zachwycony. No a my, kiedy udało nam się nasze dziecko również w tym przedszkolu umieścić dzięki życzliwości siostry Ady, dyrektorki przedszkola, życzliwości, którą ona ma dla wszystkich ludzi, zaznaczam, też byliśmy szczęśliwi później. I jest to wspaniałe przedszkole, które pomaga dzieciom zrozumieć różne aspekty życia, łącznie z tymi trudnymi momentami. To jest przedszkole integracyjne, tam są dzieci, które wymagają szczególnej opieki, które zostały w jakiś sposób doświadczone przez los. No i wydaje mi się, że wspaniałym jest możliwość uczestniczenia wszystkich dzieci w takim wspólnym życiu. Tam i artystycznym, i sportowym, bo te wszystkie kolory w przedszkolu tam się przejawiają w działalności i sióstr, i pani wychowawczyń. No, my byliśmy zachwyceni i było nam bardzo ciężko, jak nasze dzieci kończyły, to nam było bardziej przykro, podejrzewam, niż dzieciom, które wiadomo, wchodziły w jakiś inny etap już
tak,
szkoły.
Tak, ale pozostał piękna pamiątka po Mani grupie piosenki patriotyczne.
Ach, piosenki patriotyczne. Był kiedyś taki moment, że wychowawczynie Marianny wspólnie prawdopodobnie z kierownictwem przedszkola wymyśliły taki projekt. Śpiewają Pałacyk Michla Żytnia Wola z okazji powstania warszawskiego. I ten teledysk został nagrany siłami przedszkolnymi w przedszkolu. Piosenka zaśpiewana przez dzieci. Za każdym razem jak wchodzę i chcę sobie przypomnieć, jak Mania wyglądała, kiedy miała 4 lata i odpalam tę piosenkę, to za każdym razem mam kulkę w gardle. Po prostu ściska mnie jakiś rodzaj wzruszenia, bo to jest i zabawne, i wzruszające, i niesie w sobie jakiś potencjał patriotyczny, który uważam za niezbędny do współczesnego wychowywania Polaków. Jakiś minimalny przynajmniej.
Maniu, ja ciebie chcę zapytać, jak wspominasz ten czas przedszkolny u Felicjanek? Co było takie najbardziej ekscytujące w tym czasie?
No, wspominam bardzo dobrze i najlepiej chyba wspominam właśnie, jak rodzice tworzyli spektakle i właśnie przedstawiali.
Rodzice tworzyli, nie wy?
Nie, no właśnie. Rodzice z siostrami i nauczycielkami tworzyli spektakle i właśnie my zasiadaliśmy na dywanikach przed właśnie salą, przed
sceną.
Sceną I rodzice właśnie pokazywali i to było takie bardzo fajne.
I to się zazwyczaj odbywało na koniec roku, prawda?
Tak. Albo festyn właśnie. I na festynie właśnie
dzieci
też była...
Dzieci też występowały.
Tak, dzieci też występowały. I właśnie na tym festynie też była czekolada, fontanna z czekolady, no, z piankami. I wtedy było właśnie...
I bardzo byśmy chcieli tutaj serdecznie pozdrowić siostrę Adę i siostrę Magdę, z którymi jesteśmy najbliżej. Uścisnąć je i życzyć im jeszcze wielu lat no, tego kontaktu z ludźmi i z dziećmi przede wszystkim.
Tak, i pozdrawiamy wszystkie panie, które miały czynny udział.
Wszystkie wspaniałe panie.
W wychowaniu.
We wszystkich grupach naszych przedszkolnych. Dzieci.
Miała być laudacja dla aktorów, dla teatru, a tutaj jest laudacja dla przedszkola
felicjanek. Tak, to jest, wszystko się łączy i trzeba dziękować Bogu, że spotyka się ludzi, którzy nas wspierają. Ludzi z dobrym sercem, ludzi czułych, którzy po prostu nam pomagają przetrwać i jakby nam upiększają życie.
Ale ja muszę jeszcze troszeczkę rozruszać tutaj Stefana, który no, jest najmłodszym uczestnikiem dzisiejszego spotkania. Chciałbym zacząć od tego przedszkola, bo ja widziałem cię w jednym spektaklu właśnie takim patriotycznym, kiedy nasze radio robiło relację, reportaż z wydarzenia w waszym przedszkolu. Jak ty wspominasz ten czas przedszkolny? Ile masz lat teraz, Stefan, powiedz nam?
10.
10 lat. To jest tyle, jak twój tato debiutował w filmie, tak? Czy ten czas przedszkolny zaowocował też na przyszłość? Czy jakieś przyjaźnie, znajomości trwają nadal? Chociaż tak. Masz już 10 lat.
Większość przyjaciół z mojej grupy z przedszkola chodzi ze mną do klasy i jeszcze jeden kolega z przedszkola, który był o rok młodszy, ale z nami chodził i tak dalej się spotykamy często. Mhm.
A masz jakieś zainteresowania szczególne poza nauką?
Tak, taekwondo.
Taekwondo! No proszę, trening jest bardzo intensywny. Ile razy w tygodniu?
2 razy w tygodniu.
Stefan już zdobywa medale w różnych województwach. Teraz jedziemy w kwietniu na Mistrzostwa Polski.
Jak to się wszystko udaje, Iza? Praca 2 razy dziennie w teatrze, mąż, który do niedawna nie miał prawa jazdy. Iza musiała prowadzić całą rodzinę.
Tak, woziłam ich wszędzie. Bardzo lubię zresztą zawód kierowcy. Śmieję się, że między szkołą a jak kończą dzieciaki i czasu wolnego nie mam, ponieważ jestem kierowcą na pełnym etacie, dowożę wszędzie, gdzie chcą, na zajęcia, do przyjaciół, odwożę, zawożę. Super to lubię. Udaje się. Znaczy, nie myślę o tym właściwie, po prostu robię.
Czy wasze dzieci odziedziczyły po was pasję teatralną, aktorską? Jak to wygląda? Mania, ty miałaś już przygodę swoją artystyczną również, tak?
Tak, i w szkole też kiedyś były zajęcia teatralne właśnie, na które też chodziłam, były też spektakle. Raz w jednym spektaklu zagrałam główną rolę właśnie. Grałam Spinkę i byłam wnuczką kapitana Haka, ale też jako statystka występowałam w Opiekunie w filmie.
W naszym filmie Opiekun, tak?
Tak, ale jeszcze muszę powiedzieć, że Mania bardzo pięknie tańczy i uczyła się tańca. Bardzo żałuję, że przestała, ponieważ jest, to jest chyba dar, wyrażanie emocji przez ciało. Naprawdę to jest absolutnie obdarzona wyjątkowymi zdolnościami pod tym względem.
Drodzy Państwo, czas ucieka. Michał jeszcze coś.
Ja bym chciał tylko pozdrowić, bo nigdy byśmy sobie nie poradzili bez naszej cioci Basi, naszej niani, Basi Kubiak, najwspanialszej Kaliszance i to przyjezdnej Kaliszance, bo ona nie jest z Kalisza, tylko spod Kielc. Naszej cioci Basi chcieliśmy przekazać miliony ucałowań i cieszymy się, że jesteś z nami cały czas.
W Dniu Teatru, w Międzynarodowym Dniu Teatru, chcieliśmy Państwu troszeczkę uchylić rąbka życia, zwyczajnego życia aktorów kaliskich. Cieszę się, że w studiu naszym mogliśmy gościć Izę Wierzbicką, Michała Wierzbickiego, Mariannę Wierzbicką i Stefana Wierzbickiego. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Chciałam
miło.
Tylko powiedzieć jeszcze, że nasza rodzina składa się z 3 zwierząt, 2 kotów i psa.
A jeszcze...
3 kotów i psa. No, a powiększyło się.
Drodzy Państwo, jeszcze taka dygresja, bo w teatrze zawsze w foyer wiszą portrety aktorów, którzy są zaangażowani w danym teatrze. Jedno ze zdjęć wyróżnia się. Iza, której portret piękny jest na scenie kameralnej, jest oczywiście nie sama, tylko z 2 swoich maluchów, powiedzmy. Marianna się nie obraża jeszcze, Stefan się nie obraża na pewno, także jest Iza, Stefan i Marianna na jednym portrecie. Gratuluję Wam szczęśliwej rodziny. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.